Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś spokojna, czy inaczej, bagnet na broń. Jak Polska powinna reagować na wojnę na Bliskim Wschodzie? Przenieśmy się do Sejmu. Na Wiejskiej komentowana jest globalna sytuacja w związku z interwencją w Iranie. Czy prezydent Karol Nawrocki powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego? To jest pytanie do gościa sejmowego studia RMF24, a rozmawia z nim dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy panów serdecznie.
Dzień dobry, a z nami jest Andrzej Szejna, poseł Lewicy, były wiceszef MSZ-u. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Z tego, co pamiętam, w resorcie pan był odpowiedzialny właśnie za relacje z krajami szeroko pojętego Bliskiego Wschodu.
Tak, dokładnie, za Bliski Wschód, Afrykę oraz kwestie gospodarcze.
To zapytam od razu, co Polska powinna w tej sytuacji zrobić, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Czy powinniśmy jakoś reagować, czy tylko obserwować, być takim biernym obserwatorem tego
wszystkiego? Nie, ale my reagujemy w ramach oczywiście sojuszy, w których się znajdujemy, więc NATO oraz Unii Europejskiej. Zostało zwołane posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, ministrów spraw zagranicznych NATO. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że widzimy gołym okiem, i tu nie trzeba ekspertów, że to, o czym mówiliśmy, a więc reorientacja interesów i strategicznych, bezpieczeństwa i obronnych Stanów Zjednoczonych na zachodnią półkulę i nie tylko, się na naszych oczach realizuje. Atak wspólny z Izraelem na Iran to jest dowód z większego zaangażowania Stanów Zjednoczonych właśnie na tym obszarze, a mniejszego w Europie, co dla nas oznacza jedno. No musimy brać większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, za przemysł zbrojeniowy, za nasze sojusze, w tym oczywiście również za takie ożywienie artykułu 42 Traktatu o Unii Europejskiej, który mówi o tym, o tej klauzuli obronnej krajów Unii Europejskiej. Oczywiście wszystko to się musi dziać w ramach NATO, ponieważ to, co dzisiaj się dzieje na naszych oczach, to jest kolejny dowód na załamanie się ładu międzynarodowego, który oparty był na karcie Narodów Zjednoczonych, bo nieważne, co my sądzimy oczywiście o państwie Iran, które było sponsorem terroryzmu po ostatniej wojnie, przecież w czerwcu było bardzo wiele ruchów oddolnych, chcących wolności, demokracji, zostały krwawo stłumione, to jednak ten atak nie był w żaden sposób przypieczętowany przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc to wszystko, co dzieje się na naszych oczach, będzie również miało wpływ na kwestie gospodarcze, surowcowe,
ale o to jeszcze też
i na wojnę w Rosji, na wojnę w Ukrainie.
I o to też jeszcze będę pytał, tylko jeszcze chciałbym wrócić do tej kwestii tego, czy jakoś powinniśmy, nie wiem, wzmacniać wojskowy kontyngent w tamtych rejonie. Wiemy, że pojawiła się informacja, że marynarka wojenna francuskich sił z Bałtyku przemierza teraz w stronę Morza Śródziemnego. Czy jeżeli chodzi o te kwestie jakieś militarne, Polska też powinna jakieś brać w tym udział?
Polskie interesy,
czy to już jest nie nasza wojna?
Każda wojna jest w pewnym sensie nasza, o tyle, o ile chcemy współuczestniczyć w społeczności międzynarodowej, która nadal opiera się na karcie Narodów Zjednoczonych i dąży do pokoju i zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim równego traktowania państw i pojęcia suwerenności. Natomiast, krótko mówiąc, my nie jesteśmy jakimś graczem na tym obszarze, którego obecność większa, mniejsza by powodowała jakąś przewagę sił czy zmianę układu, więc nie mamy żadnej potrzeby się angażować przede wszystkim z własnej woli. Natomiast gdyby były jakieś oczekiwania sojuszników, którzy jeżeli
myśli
wyrażają...
Myśli pan, że mogą w ogóle być?
Nie, ale zawsze jest współpraca i wojskowa, przecież mamy swoje wojsko, swoje oddziały obecne w różnych częściach świata, nie tylko tam. Mamy współpracę służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych, no to wszystko to w ramach NATO to jest jedna całość. I to się dzieje, tego nie widać, ale to się dzieje. Natomiast my współdziałamy, czy wchodzimy tam, gdzie tego od nas sojusznicy by oczekiwali, czy oczekują, oraz oczywiście tam, gdzie podejmuje działania Organizacja Narodów Zjednoczonych, więc ja nie widzę tu potrzeba, aby Polska występowała z jakąś własną inicjatywą.
Na Bliskim Wschodzie utknęło wielu polskich obywateli, w szczególności w Dubaju, które jest takim miejscem mocno turystycznym. Czy rząd powinien zorganizować jakąś ewakuację i czy jest to w ogóle możliwe?
No, z tego co wiem, ta sytuacja jest, krótko mówiąc, zaopiekowana i zwykle w tego typu sytuacjach sam uczestniczyłem. Jest organizowany sztab kryzysowy, komitet kryzysowy, który działa w MSZ-cie i on teraz się tym zajmuje, tak jak teraz rozmawiamy w tym momencie.
Ale myśli pan, że realnie polecą jakieś na przykład wojskowe samoloty po polskich
obywateli? Jeżeli będzie taka potrzeba, to zostawiajmy przede wszystkim odpowiednim służbom. Decyzję polityczną wyda minister spraw zagranicznych lub minister obrony narodowej przy współudziale z ministrem spraw wewnętrznych. Taki komitet tak właśnie działa, w takim składzie najczęściej. Natomiast to służby nas informują, jaka jest realna sytuacja, nie ta, którą oglądamy my, obywatele. Oczywiście, ja oczywiście jestem politykiem i mam dostęp do różnych informacji tajnych, tak? Ale mówię, to co widzimy, to jest jedno, ale to co się dzieje naprawdę, to jest drugie. Niejednokrotnie rzeczywistość może zaskakiwać, więc to, w jaki sposób są obywatele tam zagospodarowani, wymaga i na pewno jest podejmowane w ramach współpracy z innymi sojusznikami. To nie jest tak, że Polska i polska dyplomacja i służby konsularne są pozostawione same. To wszystko jest organizowane wspólnie. I tak na przykład było przy poprzednim odsłonie kryzysu bliskowschodniego. To przecież nasi obywatele byli ewakuowani przy współpracy z różnymi krajami i służbami różnych krajów. I tak będzie tym razem i jest tym razem.
A jeżeli chodzi o skutki gospodarcze, to w dłuższej perspektywie trzeba się spodziewać wyższych cen paliw?
Skutki gospodarcze, polityczne, militarne są ogromne. Po pierwsze, widzimy gołym okiem, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, oznacza właśnie, że Stany Zjednoczone, i to mówię też do nieprzypadkowo do opozycji, no nie, która tak zachwala też broń amerykańską. No tak, będziemy kupować broń amerykańską, mamy na to pieniądze w budżecie państwa, ale tej broni, w związku z tym, że Stany Zjednoczone wykorzystują tą broń, że orientują się w innych częściach świata, będzie mniej dla Europy i dla Polski. W związku z tym powinniśmy budować nasze zdolności obronne i po to jest program SAFE. To jest pierwsza kwestia. Pierwszy wniosek, który był już dawno, można powiedzieć, wyciągany, jeśli chodzi o zmianę i reorientację polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i obronnej. Dzisiaj to widać. Jeżeli ktoś tego nie rozumiał do wczoraj, to już rozumie. Stany Zjednoczone będą się inwestować w swoje siły militarne gdzie indziej i nie będą miały tyle broni na sprzedaż, którą moglibyśmy mieć dla siebie czy dla Ukrainy dzisiaj, niż byśmy tego chcieli. Więc musimy to uzupełniać własnymi zdolnościami obronnymi. Druga sprawa gospodarcza, ceny ropy. No zobaczymy, jak długo konflikt potrwa, jak on się rozwinie. Czy da się zrobić bypassy, jeśli chodzi o cieśninę Ormus. Jeszcze, no, nie daj Boże, tam zostanie zatopiony jeden czy dwa statki, to już w ogóle to mogłoby naprawdę zablokować na dłuższy czas. To jest jedna rzecz. Rosja oczywiście zaciera ręce.
To potencjalnie dla nich dobra wiadomość, dla jeżeli Rosji chodzi o sprzedaż surowców.
Tak, dla Rosji to jest dobre z wielu powodów. Po pierwsze sprzedaż surowców, a po drugie, no jednak ten ład międzynarodowy oparty o Kartę Narodów Zjednoczonych się załamał po raz kolejny. Rosja dzisiaj cynicznie potępia zabójstwo Chameneiego, przywódcy duchowego, a w jego miejsce natychmiast oczywiście zostało zorganizowane przywództwo zbiorowe. No a oczywiście nie potępia sama siebie za to, co uczyniła i czyni na co dzień w każdej chwili Ukrainie, bo my mówimy, nie bagatelizując skali gospodarczej, wymiany globalnego tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, gdzie teraz wszyscy możni tego świata, można powiedzieć, się na to patrzą i zapominają o Ukrainie. Zginęło tam nie wiemy ile osób, kilkaset może dotąd, głównie to jest wycelowane w obiekty strategiczne i obronne Iranu. No ale ja przypomnę, że od czerwca zeszłego roku, od poprzedniego rozdania, irański reżim, krótko mówiąc, zlikwidował kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy w nadziei na ten powiew wolności powstali przeciwko niemu, więc pamiętajmy, nie widzimy tego, co się dzieje nieraz na bieżąco, a w Ukrainie, w tym momencie, kiedy rozmawiamy, uderzają drony rosyjskie i są przeprowadzane ataki, może nie aż tak potężne i tak precyzyjne, jak na Bliskim Wschodzie, ale równie szkodliwe, więc krótko mówiąc, Rosja, dla Rosji ta wojna jest korzystna.
A myśli pan, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to oddala tam kwestię rozmów pokojowych, bo wiemy, że ostatnio toczyły się takie przymiarki do jakichś poważniejszych rozmów pokojowych pomiędzy Ukrainą a Rosją. Mediatorem były właśnie Stany Zjednoczone i w tym momencie to się wszystko resetuje?
Zobaczymy. To jest bardzo krótki czas na taką, krótko mówiąc, precyzyjną analizę. Natomiast no, możemy też patrzeć pozytywnie. Niektórzy komentatorzy spoglądają na to pozytywnie, że Trump pokazał też w jakimś sensie zęby, prawda? No bo jednak inaczej wyglądała interwencja Wenezueli. No to dotyczyło praktycznie jednego człowieka. To jest uderzenie. Ja powiem tak, no gdyby prezydent Trump użył takich argumentów i takiego ich inwestycji, nazwijmy to, a tak naprawdę siły militarnej, i nie mówię o tym, że uderzyłby na Rosję, ale udzielił takiej pomocy, jak dzisiaj używa siły militarnej przeciwko Iranowi, użył, pomagając Ukrainie, to ta wojna już by się dawno skończyła. I tak mocno by uderzył ręką w stół, a krótko mówiąc użył swojego potencjału, to Putin by już dawno się tego przestraszył. A tak się nie działo i nie dzieje w stosunku do Rosji, a tak się wydarzyło w stosunku do Iranu.
Panie ministrze, musimy już kończyć. Moje ostatnie pytanie. Czy w związku z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, prezydent Karol Nawrocki powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Jednym zdaniem poproszę.
Pan prezydent Karol Nawrocki powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, po której powinien wystąpić wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem, marszałkiem Czarzastym, wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem i ogłosić podpisanie ustawy o SAFE w imię polskiej racji stanu.
Bardzo dziękujemy. Tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Kacper Wróblewski, prosto z naszego studia w Sejmie. Jak słyszeliśmy, Ameryka, Iran, broń, amunicja, program SAFE, ropa, tankowce oraz omijanie cieśniny Ormus. To tylko niektóre tematy poruszone przez Andrzeja Szejnę, byłego wiceministra spraw zagranicznych z Lewicy.